Crime and Investigation Polsat. Produkcja oryginalna. Zapraszamy na podcast Fajbusiewicz Rozmowy o zbrodni, zrealizowany na podstawie polskiej serii dokumentalnej True Crime o tym samym tytule, którą możecie oglądać w telewizji Crime and Investigation Polsat.
Michał Fajbusiewicz, dziennikarz, autor programów kryminalnych. Wojciech Chmielarz, autor bestsellerowych powieści kryminalnych. Dziś porozmawiają o rodzinnej zbrodni z Konina.
Pewnie do 6 liczysz, wiesz, że to jest 6 sezon już Opowiem Ci o zbrodni?
Niewiarygodne, nie? Znaczy, zaczynaliśmy to faktycznie 6 lat temu, nie spodziewaliśmy się, że powstanie tyle sezonów i że o tylu sprawach opowiemy.
No prawie 40.
I że widzowie będą chcieli nas ciągle oglądać, tak? Ale wiesz, co jest najlepsze? To jest niewiarygodne to, jak ten serial dokumentalny fantastycznie się zmienia, tak? Jak ta formuła ciągle żyje, jak Crime and Investigation...
No i jest swoistą, bo nie ma odpowiednika tego formatu w żadnej stacji. No tym też się możemy, czy twórcy mogą się pochwalić. No a jak już chwalimy, to jeszcze pochwalmy jednego z twoich kolegów, Igora, który też jest od początku tego formatu, bo wy jesteście dwójką.
Tak, dwóch weteranów, którzy byli w każdym sezonie.
Wielce wpłynęli na jego formułę, ponieważ wy jesteście jednocześnie trochę takimi zwierzętami filmowo-telewizyjnymi. No, znacie się na tym, a to jest warstwa. Ale się pochwaliliśmy, to jest ważne. Teraz ty się będziesz chwalił, bo od roku się bardzo dużo wydarzyło twoim pisarskim i nie tylko pisarskim życiu, powiedz co, bo nawet dwie książki leżą nowe dla mnie.
Znaczy jedna jest starsza, Prosta sprawa, która już się jakiś czas temu ukazała, natomiast mamy nową powieść, słuchaj, za granicą, tak? Kolejny thriller psychologiczny, a nawet muszę ci powiedzieć troszeczkę erotyczny, i bardzo wakacyjny. Ale jakbyś się wybierał gdzieś na urlop, słuchaj, to za granicą thriller idealny, wakacyjny.
Ale gdzie chcesz mnie pociągnąć? Gdzie on tam ma miejsce?
W Chorwacji.
W Chorwacji. Sobie pomyślałem. Ale zejdźmy na ziemię, bo mnie bardzo interesuje, dlaczego ty wziąłeś sobie w sumie na warsztat w tej właśnie 6 serii taką dość, wydawałoby się, prostą, banalną sprawę.
Konin. Jest późny wieczór 22 października 2009 roku. Do komendy policji dzwoni świadek, który zobaczył leżącego przed posesją zakrwawionego mężczyznę.
Pierwsze zgłoszenie, jakie otrzymaliśmy, miało miejsce tuż po godzinie 23.
Aspirant Sebastian Wiśniewski, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Koninie.
Z informacji, którą uzyskaliśmy od osoby anonimowej, wynikało, że zakrwawiona osoba leży przed posesją.
No. Nie powiedziałbym, że ona jest banalna. Czy ona też była prosta? Być może, tak? Tutaj nie mieliśmy takiej historii, jakiejś wielkiej zagadki. Natomiast wiesz co, to nie jest też tak, że przecież proste sprawy są zawsze rozwiązywane. Tak, ja pamiętam historię, którą chyba 2 sezony temu opowiadaliśmy o kobiecie, która zaginęła. Okazało się, że mąż ją zabił, zakopał w piwnicy. No i pamiętam tą rozmowę z policjantem z archiwum X, który po latach się tym sprawą zajmował. I on mi opowiadał, że oni pojechali do tej piwnicy, wiesz, robić tam wizję lokalną, poświecili latarką, okazało się, że w kącie jest takie zapadlisko, nie? I popatrzyli na siebie i powiedzieli, no nie, to nie może być aż tak proste. Okazało się, że było. Tutaj na szczęście tyle to nie trwało, sprawa została dosyć szybko rozwikłana.
Nie było schowanych zwłok, no była tylko pewna inscenizacja, nawet nie do końca sprawnie zrobiona, dlatego że no, wydarzenia się tak potoczyły, że ona nie była przygotowana, tak?
Natomiast w tej sprawie jest naprawdę interesująca dynamika pomiędzy bohaterami, tak? Szczególnie pomiędzy ojcem a synem.
No jest to w rodzinie, jest jakaś scysja i ktoś tam wyciąga w pewnym momencie mnóż, najczęściej katowane żony i kierują się w stronę tych oprawców, no tak, właśnie, alkoholików.
Właśnie też wiesz doskonale, że te zbrodnie kuchenne, tak, najczęściej to jest właśnie albo żona, która przemocowego męża w pewnym momencie zabija, najczęściej w obronie własnej, Albo kiedy dwóch kolegów po dużej butelce wódki albo dwóch się pokłóci, tak, i nagle i potem następnego dnia drugi nie pamięta często, co się wydarzyło, tak? Albo przestraszony...
Nawet często nie znał tego klienta,
tak, albo przestraszony sam przychodzi na policję, na komisariat z zakrwawionymi rękami i opowiada, co się wydarzyło. Tutaj mamy troszeczkę inną sytuację, tak? Tutaj mamy ojca, tutaj mamy syna, którzy no, byli razem w domu. Jeden remontował mieszkanie, drugi mu chyba w tym pomagał. Ojciec był dumny, że syn kończy studia, tak, i że zostanie...
Marzył, że był inżynierem,
tak? I nagle się okazuje, że syn przez te wszystkie lata go okłamywał, że już dawno temu wyleciał ze studiów. I to wszystko prowadzi do tragedii.
Jeszcze 2 lata?
2 lata.
Od 2 lat udajesz, że studiujesz, ja za to płacę?
Musiało dojść do wybuchu ze strony ojca, który się dowiedział, że no, syn go oszukiwał 2 lata.
Ty nieudaczniku, ty leniu śmierdzący.
To nie tak.
O nic nie dbasz, niczego nie uszanujesz! Dałem ci wszystko, wszystko, a ty jesteś nikim! Nikim!
I te twoje pieprzone ambicje!
A twoje jakie są? Nażreć się do syta? Zabawić? Za moje k***a pieniądze. Zabiję cię. Zabiję cię.
Tato, przestań. Tato.
Bo to nie chodziło tylko o to jedno kłamstwo, tak? Ta postać ojca, to jak on traktował swoją rodzinę, co on mówił o swoich bliskich, tak traktował tego syna, to jest jeden aspekt tej sprawy, któremu się po prostu warto przyjrzeć i warto o nim porozmawiać.
No tak, tak? Bo jest aspekt...
Ale ten syn też oczywiście nie był żadnym niewiniątkiem. On też miał swoje za uszami, więc jak się wiesz... Jasne, na pierwszy rzut oka wydaje się, że to jest prosta sprawa, tak? Ale jak się zaczyna temu przyglądać, to jak oni się zachowywali względem siebie, jak co jeden robił drugiemu, jak się okłamywali, ile tam było wzajemnych pretensji, nie wiem, gniewu,
strachu. No jak to w wielu rodzinach.
To się robi bardzo interesująca historia, tak? Więc teraz tak naprawdę opowiadamy historię, gdzie chcemy opowiedzieć, że nie każda może, wiesz, opowieść jest jakaś niewiarygodnie makabryczna, nie każda zbrodnia jest niewiarygodnie jak skomplikowana. Czasami są takie proste historie, ale o takich prostych historiach też moim zdaniem warto opowiadać, bo one są bliskie nam.
Tak, no bo to jest też na pewien sposób taka bańka, która jest częsta w naszym społeczeństwie, że z zewnątrz wygląda to na normalnie funkcjonującą rodzinę, bo tam na zewnątrz nic się nie wydostawało. Poza tym tam aż nic takiego tragicznego poza dominacją ojcem cholerykiem nie było. I nie było też, jak to w tego typu historiach, które mają elementy przemocowe, takiej kaskady tych zdarzeń, które potem finałem stawały się kończąc zbrodnią. Tu nic takiego nie było. To był taki, powiedziałbym, no, niegroźny moment, czy niegroźny konflikt, który się przerodził, no bo ojciec nie wytrzymał. On miał tą wizję tak. Tego fajnego syna, który wreszcie będzie miał odpowiednie wykształcenie. Ten się bał przez miesiące, czy nawet lata przyznać, że on udaje, że studiuje, a jeździł do swojej panienki do Poznania. I to taka jedna kropla tam przeważyła nad tym, że doszło do tego. Ale przejdźmy do szczegółów, bo to jest ciekawe. Nagle sprawca chce uciec od odpowiedzialności i popełnia to, co czasami się zdarza, to znaczy próbuje popełnić samobójstwo. Tak? Nieudane, ale jaki on jest trzeźwy, skoro już po dokonaniu tego nieudanego samobójstwa wymyśla story całe, które jest potem podstawą przecież na początku tego śledztwa, tak? No że to jest napad na chałupę dwóch sprawców w kominiarkach, więc nie można opisać, jak wyglądają. No i potem dopiero jak to policja w swoje ręce wzięła, no to się okazało, że się wiele rzeczy nie zgadza.
Było ich dwóch i jeden mnie zaatakował, jak tylko wziąłem do ręki telefon. I wtedy drugi podciął mi gardło. Nie wiem, jakim cudem udało mi się wyrwać, ale pobiegłem do łazienki, zamknąłem się od środka. A oni wyważyli te drzwi. Ja osunąłem się na ziemię. I słyszałem tylko, jak kłócą się, co mają ze mną zrobić. I obudziłem się tutaj.
Mnie tam w tym opisie to się od początku nie zgadzało to, że jak on popełnił samobójstwo, to miał klasycznie podcięte tu ręce. No jeśli go napadli, to tak ciężko temu napadającemu, tak akurat tu w tym miejscu.
Najczęściej sprawcy tego napadów tego nie robią, tak?
Szczególnie w tym miejscu.
Te obrażenia są zupełnie inne. Oczywiście tam materiał dowodowy bardzo mocno przeciwko temu chłopakowi świadczył. Bardzo ta inscenizacja, tak jak mówiłaś, była amatorska.
W kryminologii, w psychologii kryminalnej i w medycynie sądowej wyróżnia się coś takiego jak samobójstwo poagresyjne.
Jan Gołębiowski, psycholog śledczy.
Jest jakby reakcją na wcześniej dokonane właśnie zabójstwo. Te zabójstwa są nieplanowane, dokonywane właśnie spontanicznie, impulsywnie.
Tak, ale to też pokazuje, że to nie było przemyślane. To był gniew.
Wojciech Chmielarz, autor powieści kryminalnych.
Natomiast, no tak jak mówię, to jest ciekawe, mówisz, wiesz, o tej kropli, tak, która przelała tą czarę, tak, ale jest ciekawe, co w tej czarze było, tak, i jak długo się tam te kropelki zbierały, w jakim napięciu ten syn musiał żyć, że w końcu to się wszystko...
I w jakiej radości ojciec żył, że to już niedługo... Będzie magister, inżynier, tak?
Michał Fajbusiewicz, dziennikarz, autor programów kryminalnych.
A to od 3 lat zdaje się, że on już w ogóle na uczelnię nie chodził.
Nie jeździł.
A to też, trzeba potrafić w życiu budować taką mistyfikację też, żeby tam się nic nie wylało.
No ale to pewnie też budzi napięcie, tak? I ten syn żył w tym napięciu i wiesz, sobie zdawał sprawę, że na niedługo będzie musiał ten dyplom pokazać, tak? I każdy dzień go do tego przybliżał. Zdawał sobie pewnie sprawę, jak ojciec zareaguje, bo znał ojca. No musiał żyć w jakimś niewiarygodnym napięciu. No, ale tak jak mówimy, to sam fakt, że on budował to kłamstwo przez tyle lat, tak, że udawał, że na tą uczelnię jeździ. Do tego była uczelnia prywatna, za którą trzeba było płacić, tak, więc to też pokazuje właśnie, że on też tutaj... Znaczy, przestrzegam, żeby z tego syna robić, wiesz, ofiarę ojca choleryka, tak? Bo to nie do końca było tak.
No ale tak nie mów, bo jeśli popatrzymy na finał wyroków w tej sprawie, to jednak sąd przyjął w tym ostatecznym wyroku, czyli po apelacji, że jednak coś z tym ojcem było nie tak, że jednak on nie był tylko choleryk, a jeszcze więcej, bo nagle z 15 lat, które mu zasądzono, tak, mówię o sprawcy, o synu, zrobiło się 8. To jest duża różnica. Przy dobrym sprawowaniu to już pewnie jest na wolności, tak? No myśmy tam nie analizowali akurat tej sprawy, więc coś tam musiało być w tej rodzinie, w sądzie. Ja nie czytałem tych akt, ty pewnie też tam tej analizy już czysto sądowej, że jednak sąd uwzględnił ten charakter ojca, ten negatywny charakter ojca i to wybieliło trochę syna z tej tragicznej sytuacji. No bo to potem się już tak potoczyło, że nie panował nad tym, no. A padła szybko ta jego obrona związana z napadem.
I to tylko pokazuje, że ta sprawa, pomimo, wiesz, tej swojej prostoty, jest ciekawa.
Ty jesteś przekonany o tym, że ten chłopak naprawdę chciał popełnić samobójstwo, czy też tylko chciał je upozorować?
Wiesz co, wydaje mi się, że naprawdę chciał popełnić samobójstwo. Tak jest, wydaje mi się, dosyć zrozumiała psychologiczna reakcja młodego mężczyzny, który nagle sobie dociera do niego coś, co się wydarzyło. Dociera do niego, że będzie musiał za to odpowiedzieć, no i próbuje od tej odpowiedzialności uciec, tak, i podcinając się żyły, ale też nie pamiętajmy, że on próbował sobie podciąć gardło, tak, co jest dosyć dramatycznym
krokiem. No i w tym momencie wpadł na pomysł, że to jednak jest napad?
Myślę, że przyszło mu to do głowy, kiedy się obudził w szpitalu. Wiesz, że to potem było, kiedy zrozumiał, że nie udało mu się popełnić samobójstwa. I wtedy zaczął kręcić, zaczął kombinować, wtedy zaczął znowu kłamać, mając nadzieję, że kłamstwa pomogą mu z tego wyjść wolno. No, natomiast tutaj śledczym, przede wszystkim prokuratorka prowadząca śledztwo, od początku czuje, że coś jest z tym nie tak i od początku szli za pewną hipotezą. Bardzo ją szczegółowo sprawdzali, bardzo szczegółowo ją badali, aż w końcu zdobyli naprawdę mocny materiał dowodowy.
20 lipca 2010 roku, po 9 miesiącach prowadzenia przedłużanego śledztwa, prokuratura wydaje postanowienie o zatrzymaniu i przymusowym doprowadzeniu Bartosza na przesłuchanie. Chłopak niczego się nie spodziewa. Ze względu na to, że Bartosz jest zawodowym sportowcem, biegłym w sztukach walki, W aresztowaniu bierze udział jednostka antyterrorystów. Bartosz to czynnie trenujący zawodowy sportowiec. Jest znany w świecie sportów walki jako człowiek, który odnosił sukcesy na poziomie ogólnopolskim. W związku z tym podczas jego zatrzymania wskazana jest szczególna ostrożność. W aresztowaniu bierze więc udział jednostka antyterrorystów.
Ja zajmując się tą sprawą, czy wchodząc w nią przed rozmowę z tobą, się zastanawiałem na jedną rzecz. No ty jesteś fajny wizjoner. Powiedz mi, jak ty myślisz, jak wygląda stosunek teraz tej matki, czyli żony ofiary i ukochanego syna? Przecież on już najprawdopodobniej wyszedł na wolność. Czy ona mu to wybaczy? Czy jest możliwość wybaczyć?
Wiesz co, to jest bardzo skomplikowane i tutaj są różne scenariusze możliwe i różne biorę pod uwagę. Natomiast najbardziej prawdopodobny wydaje mi się ten związany z wybaczeniem jednak, tak? I próbą odbudowy tej relacji. No bo wszystko wskazuje na to, że ten mąż choleryk też wobec niej miał pewne zachowania, które nie były do końca dobre, miłe, fajne. I ona sobie doskonale zdawała sprawę z tego, kim jej mąż jest, więc myślę, że jest w stanie dosyć szybko zrozumieć swojego syna i dlaczego ta tragedia do niej doszło w ogóle.
Te wszystkie sprawy, które mieliśmy na tapecie przez te 6 lat, to jest dla ciebie jakiś potencjał, poznawanie reality, żeby pójść w stronę abstrakcji czy pomysłów nawet często totalnie nierealnych?
Wiesz co, na pewno warto je się przyglądać prawdziwym sprawom po to, żeby zobaczyć na przykład, jak działają organy ścigania, tak? Jak działają policjanci, technicy, prokuratorzy.
Albo jak nie działają.
Albo jak nie działają, tak? Bo przecież przez te wszystkie lata, tak, tutaj rozmawiałem przy produkcji tego programu i z policjantami z Archiwum X, tak? I z sędzią, który prowadził proces w jednej sprawie, tak? Teraz naszym ekspertem w tym odcinku jest świetny psycholog śledczy, jeden z nas najsłynniejszych w Polsce, Jan Gołębiowski, który na ten temat się wypowiadał. No ba, nawet 2 razy zdarzyło mi się rozmawiać ze sprawczyniami zabójstw odsiadającymi wyrok w więzieniu, tak, bohaterkami naszych programów. No i to są przeżycia, które po prostu ze mną zostaną, tak? I czy one kiedyś zaowocują jakąś książką? Być może, tak? Znaczy sam fakt, że wiesz...
Ale jest potencjał.
Byłem, widziałem, tak? To zostawia jakiś ślad w głowie. Tak, ale równocześnie mam takie, wiesz, przyjemne poczucie, że no jest opowieść ci o zbrodni pewnym powrotem do tych moich dziennikarskich korzeni, tak? Bo ja kiedyś próbowałem być dziennikarzem, pracowałem jako dziennikarz i tutaj mam okazję, żeby do tego wrócić i opowiedzieć dziennikarsko o pewnych wydarzeniach, nie tylko pisarsko.
A czy potrafiłbyś zbudować zupełnie odwrotną sytuację, to znaczy, żeby przebieg tych zdarzeń był w finale inny niż to było w realu?
Wiesz, to oczywiście, że mógłbym zbudować, bo prawdopodobnie wystarczyłoby tylko to, żeby matka, żona była w domu i wtedy do tego zabójstwa by pewnie nie doszło. To jest też zaskakujące i tutaj też obserwowaliśmy w niektórych sprawach, o których rozmawialiśmy sobie, o których opowiadaliśmy Państwu w tym programie, że przypadek bardzo często gra decydującą rolę, tak? Że bardzo często pomiędzy dokonaniem przestępstwa, a nie tą granicą jest przypadek, tak? Że ktoś się znalazł w złym miejscu, w złym czasie i podjął bardzo złą decyzję.
No bo wbrew pozorom, jak gdyby tak analizować, no ja robiłem ponad 3000 zabójstw przez 40 lat, to jest niewiele zabójstw takich, których się od początku do końca planuje i ma się na celu unicestwienie ofiary. Te sytuacje są czasami, wymykają się z kontroli. No w tej sesji mamy jedną taką, no nie powiedziałbym klasyczną, ale aż przesadnie klasyczną sprawę, kiedy dwójka młodych ludzi, maturzystów, morduje rodziców chłopaka, planują to na podstawie filmów oglądanych i tak dalej. No to takie sprawy się zdarzają rzadko. No gąsterskie porachunki, tak, ale jakby to nie jest klasyka taka kryminalna, to raczej taka książkowa, tylko bardziej filmowa. No, szczególnie w naszym kraju, bo tak, to nie ma żadnej jakiejś tradycji, otoczki z tradycją, tak? Także no, najczęściej w tych waszych kryminałach.
No musimy, słuchaj, wiesz, posiłkować się swoją wyobraźnią, ale to może i dobrze, tak? Że dużo lepiej jest, wiesz, żyć w kraju, gdzie takie historie zdarzają się tylko na kartach książek, tak? Notabene, no, zwrócił uwagę, że wtedy, kiedy Polska była naprawdę tym niebezpiecznym krajem, tak? Gdzie naprawdę mieliśmy czasami wrażenie, że rządzą nim gangsterzy, bo mam myśli koniec lat 90., początek lat 2000. No to wtedy coś takiego jak polski kryminał nie istniało. Nie chcieliśmy takich historii czytać, nie potrzebowaliśmy ich, bo wystarczyło włączyć, wiesz, dowolny program informacyjny, żeby usłyszeć o strasznych rzeczach, które dzieją się na naszych ulicach.
A co planujesz w ogóle?
W tej chwili planuję napisać kolejną książkę, jeszcze nie wiem jaką, tak? Natomiast...
A tu nie masz tematu.
Coś mi się tam, wiesz, krąży po głowie. Natomiast muszę jeszcze, wiesz, się zastanowić, który z tych tematów wybrać, któremu się przyjrzeć. Natomiast mniej więcej równo z premierą naszego nowego sezonu wydajemy trzecią część cyklu o tych powieści sensacyjnych, o bezimiennym bohaterze, który został notabene rozpoczęty prostą sprawą. To się będzie nazywało Zwykła przyzwoitość. No i pewnie już możecie Państwo pójść do księgarni i tą książkę odebrać.
No życzymy Ci wspólnie z telewizjami powodzenia i trzymaj ten poziom. Nie wiem, czy trzeba mieć lekkie, czy ciężkie pióro, ale dobre pióro.
Dzięki wielkie. To co, tradycyjnie książka i tradycyjnie dla żony?
Tak, tak.
Podpisujemy.
Tak. No, sprawisz jej większą przyjemność niż mnie, chociaż to może głupio brzmi, no.
Ciągle mam marzenie, że kiedyś dla ciebie coś też napiszę tutaj.
A to thriller polityczny musiałbyś napisać chyba.
Wystąpili Michał Fajbusiewicz, Wojciech Chmielarz, Robert Gonera, Szymon Kukla. Czytał Janusz Zadura.
Więcej o tej sprawie dowiecie się z podcastu Opowiem Ci o zbrodni. To już wszystko na temat tej sprawy. Jeśli interesuje Was tematyka True Crime w najlepszym wydaniu, oglądajcie telewizję Crime and Investigation Polsat. Stację znajdziecie m.in. w Polsat Box na pozycji numer 32, w sieci Inea na pozycji 171, Kanal Plus na pozycji 227, w sieci Netia pozycja 97, Orange pozycja 42, w sieci Toja numer 354, a w UPC 116 lub 405. Zapraszamy.